Mamy połączenie ze studiem w Kijowie, w którym jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co się zdarzyło na szczytach ukraińskiej władzy?
Na Ukrainie doszło do otwartego politycznego konfliktu pomiędzy prezydentem Wołodymyrem Zełańskim a ministrem spraw zagranicznych Pawłem Klimkinem. Wczoraj prezydent Zełański na zwołanym briefingu w emocjonalnym wystąpieniu stwierdził, że o podejmowanych działaniach Ukrainy na forum międzynarodowym dowiaduje się z internetu. Dodał, że chodzi mu o notę, którą Ukraina dostała od Rosji w sprawie zwolnienia przetrzymywanych przez nią ukraińskich marynarzy zatrzymanych w 2018 roku w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej. 26 czerwca był ostatni dzień, gdy zgodnie z decyzją Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza Rosja powinna była wypuścić ukraińskich marynarzy i zwrócić zajęte okręty. Zełański zarzucił, że nie wiedział również o ukraińskiej odpowiedzi na notę, a taka została wysłana, ponieważ minister spraw zagranicznych Ukrainy nie uznał za stosowne omówić tej sprawy z prezydentem. Według Zełańskiego sprawa dotyczy bezpieczeństwa państwa i jest priorytetem i byłaby priorytetem każdego prezydenta, bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. Zełański stwierdził, że takie działania mogą stanowić zagrożenie dla powrotu ukraińskich marynarzy. Wezwał, żeby ukraińskie MSZ publicznie wyjaśniło swoje działania. Złośliwie też powiedział, że notę powinno naprawić, wysłać do rodzin przetrzymywanych marynarzy. Do tych zarzutów odniósł się minister Pawło Klimkin, który treść noty od razu opublikował i stwierdził, że ministerstwo w ramach swoich kompetencji miało prawo bez uzgodnień z prezydentem na rosyjskie działania odpowiedzieć, a sama nota była wynikiem normalnych kontaktów i sprawy sądowej przed Trybunałem Międzynarodowym i nie nosiła charakteru politycznego, lecz jedynie charakter prawny. Nota wymagała od Rosji zwolnienia ukraińskich marynarzy zgodnie z decyzją wspomnianego wcześniej Międzynarodowego Trybunału Morza. Na swoim profilu na Facebooku Klimkin stwierdził, że Rosja przygotowała dyplomatyczną pułapkę, na którą ktoś dał się złowić w biurze prezydenta. Przypomnę, że teraz właśnie sekretariat prezydenta nazywa się biurem. To też jedna z decyzji Wołodymyra Zełańskiego. W komentarzu dla Ukraińskiej Prawdy Klimkin stwierdził, że różni się z prezydentem w taktycznym i strategicznym podejściu co do rosyjskiej agresji i że w takiej sytuacji dalej nie może pomagać. Jednocześnie dodał, że może z prezydentem omówić nieporozumienia, o ile prezydent zechce. Na sprawę zareagował również premier Groysman, który poradził Zełańskiemu, żeby ten zaproponował Klimkinowi pójście na urlop. Groysman zaś jest gotowy na wyznaczenie na pierwszego zastępcę kandydata pełniącego obowiązki ministra zgodnie z wolą prezydenta. Przypomnę, że do powołania nowego rządu Zełański ma ograniczone możliwości wpływu na zmianę ministrów spraw zagranicznych. Zmiana taka musi być bowiem zatwierdzona przez Radę Najwyższą, a ta już raz odrzuciła dymisję Klimkina, który podał się do dymisji zaraz po objęciu funkcji przez prezydenta Zełańskiego. W czasie wczorajszego briefingu Zełański odniósł się też do kwestii powrotu rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ten temat omawialiśmy wczoraj w poranku. Stwierdził, że po swoich wizytach zagranicznych w Berlinie linii Paryżu wiedział, że taka decyzja zostanie podjęta. Na to z kolei zareagował przewodniczący ukraińskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy Wołodymyr Arjew. Na swoim profilu na Facebooku napisał m.in. Tylko pan wysłuchał odmowy w Berlinie, w Paryżu i to wszystko. Pan, mając możliwości i instrumenty jako szef dyplomacji, nie zaproponował w odpowiedzi żadnych warunków. Dlaczego nie znalazł pan czasu na spotkanie z ukraińską delegacją, która prosiła o spotkanie? My byśmy wyjaśnili, co mógłby pan zrobić. Ta sprawa jest bardzo ważna też dla Polski, bo przypomnę, że nasz kraj znalazł się wśród 6 państw, które poparły Ukrainę w demarszu na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. No i oczywiście wspólna deklaracja, która została przyjęta, to deklaracja, która jawnie ma charakter antyputinowski, w związku z tym stawia nas wśród tych państw, które postanowiły dodatkowo być może wejść jeszcze w konflikt z Rosją na forum Zgromadzenia Parlamentarnego. Jak widać, prezydent Zełański nie przywiązuje do tej sprawy aż takiej wagi. Wczoraj na briefingu po raz kolejny, czy właściwie dalej, nie znalazł czasu na to, żeby odnieść się do tego, że 6 innych państw poparło Ukrainę i w żaden sposób nie podziękował, ani nawet słowa słowa właściwie na ten temat nie powiedział. Nie powiedział też, czy utożsamia się z tym działaniem ukraińskiej delegacji na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. A to wszystko się dzieje w przededniu, czy działo się w przededniu ważnej rocznicy, bo dzisiaj Ukraina obchodzi Dzień Konstytucji 28 czerwca 1996 roku. Konstytucja ukraińska została uchwalona. Dzisiaj z okazji Dnia Konstytucji na Ukrainie jest wolne, ale raczej nie przeminął polityczne konflikty. Jak widać, ta wojna przed wyborami 21 lipca nabiera rumieńców i niestety przeniosła się też na forum międzynarodowe.
Dzisiaj jest ostatni poranek z Warszawy. Ruszamy do Lublina i tam rozpoczynamy naszą trasę wakacyjną. Jeździmy po Polsce, wracamy do źródeł 51 poranków z Polski, ale Paweł Bobołowicz i Studio Kijów zostanie wyposażone w środek lokomocji, który jak się nazywa?
To będzie motocykl, właściwie już jest Suzuki Intruder i tym motocyklem ja Państwu będę starał się z kolei pokazać tą małą Ukrainę, Ukrainę małych miast, ale też w kontekście historycznym i niewątpliwie nieraz wątek Unii Lubelskiej się pojawi, bo przecież te tereny, które dzisiaj wchodzą w skład Ukrainy, też wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego i też ich dotyczyła Unia Lubelska.
Paweł Bobołowicz może tego nawet nie lubi, ale dzisiaj rocznica Unii Polsko-Litewskiej. Chyba można sobie powiedzieć tak, ze studia w stolicy województwa kijowskiego mówił Paweł Bobołowicz. Do widzenia, Pawle.
Do widzenia. Myślałem, że już nie słychać. Do widzenia oczywiście i do usłyszenia.
Machamy do Pawła Bobołowicza. Jest godzina 7:23.
Radio, robimy radio. Robimy radio, radio.
Na samym początku poranka powiedzieliśmy, że dzisiaj jest dzień rocznic. W studiu dr Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera, wnet dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry pani redaktor.
Dzień dobry wszystkim.
Zacznijmy od rocznicy poznańskiego czerwca. Czy Poznań o czerwcu 56 pamięta?
Tak, jak najbardziej tak. 28 czerwca to krwawy czwartek, ten dzień, w którym zginęło na ulicach Poznania co najmniej 75 osób, ponad 600 było rannych, ponad 700 było rannych. Część z tych osób trafiła była aresztowana, doszło do procesów poznańskich, bo jesienią były, one się po prostu odbywały już w okresie odwilży 56 roku, więc na przykład możliwe było nagrywanie przez radio tych procesów, można było, są te taśmy przechowane, bardzo jest burzliwe, dzieje są tych taśm, ale właśnie zachowanych z tego, jak były prowadzone te procesy poznańskie, ale tak naprawdę miałam dzisiaj taką refleksję, bo przychodząc tu do radia zastanawiałam się, co mogę powiedzieć na temat tej rocznicy, po raz kolejny zabierając na ten temat głos i pozwolę sobie na takie swoje trochę osobiste refleksje. W świadomy sposób obserwuję rocznicę czerwca od wielu, wielu lat, bo mieszkam w Poznaniu od czasu studiów. Uczestniczyłam przy obchodach już w roku 96 jako czynny dziennikarz i jako osoba, która zapraszała, bo zajmowałam się tym wówczas prywatnie, ale jednak bardzo intensywnie, by wziął udział Jan Nowak-Jeziorański, legendarny kurier z Warszawy, ale także dyrektor Radia Wolna Europa. I właśnie w 96 roku, 40. rocznicę czerwca razem z Solidarnością Cegielskiego, no chcieliśmy, żeby właśnie on przyjechał, żeby tak jakby uświetnił te obchody. To był czas, kiedy w Poznaniu czerwiec obchodzono w ten sposób, żeby odbrązawiać, nie martyrologizować, żeby rocznicę nie stawiać na piedestał, tylko pokazać od innej zupełnie nierocznicowej strony. Nawet pierwszy film, który zrobiono o powstaniu czerwca 56 roku, właśnie jedyny fabularny, Robione zresztą, zbierane pieniądze były przez fundację, którą kierował członek Solidarności Walczącej Maciej Frankiewicz, już dzisiaj nie żyjący. Reżyserem tego filmu był Filip Bajon. To również po prostu, on też miał jakby pokazać, też był taki ten film za to krytykowany, że z perspektywy dzieci, które obserwują, co tam się dzieje, więc tak naprawdę w pamięci co nam zostawiało? Jacyś ludzie, nie podoba im się coś, co jest dookoła, nie podoba im się ustrój, wychodzą na ulicę, jakaś władza do nich strzela. Do końca tak naprawdę nie, ten mechanizm nie był jasny. Nagłaśnialiśmy, mówię jako dziennikarze też wtedy, konflikty, które działy się między stowarzyszeniami kombatantów. Za reportaż na temat właśnie swarów, jakie były między kombatantami, złotym mikrofonem nagrywano reporterki Polskiego Radia. Więc tak naprawdę nie utrwaliliśmy, myślę, też wtedy tego, czym tak było to wystąpienie i czym ono się skończyło. Bo to, że późniejsze czasy spowodowały, że zaczęliśmy odkrywać tę historię po raz kolejny, nie doprowadziło jednak do upowszechnienia wiedzy na zasadniczy temat. Jakie były konsekwencje czerwca dla poznaniaków? A w mojej ocenie to jest bardzo ważne do zrozumienia też mentalności Poznania dzisiaj. Mianowicie Poznań został, wręcz bym powiedziała, zalany tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. I pamiętam artykuły, które właśnie mówiły na ten temat, czy raczej informacje takie rozproszone, ale zbierały się, że w Poznaniu było trzy razy więcej tajnych współpracowników na jednego mieszkańca niż w innych częściach Polski. Po tym 56. Tak było to nie do końca zrozumiałe, dlaczego doszło do tych do tego powstania, dlaczego ci robotnicy wyszli wtedy na ulicę. Czerwiec 56 roku, terror stalinowski przecież był bardzo skuteczny. Etos też robotnika poznańskiego, bo to nie przypadek, że to Cegielski, bo to była elita robotnicza, też przedwojenna, ludzi, którzy szanowali swoje miejsce pracy, którzy po skończonej pracy bardzo to miejsce sprzątali, dla których spóźnienie się do pracy było czymś niepojętym, bo każdy był elementem jakiejś tam całości i po prostu było bardzo ważne, by ten element, który robi, był wykonany w 100% prawidłowo, zgodnie z normami. My mówimy, dlaczego ten czerwiec wybuchł, bo po prostu nie godzili się robotnicy na wyśrubowane, nierealne normy pracy, że masz wykonać w ciągu tych 8 godzin tyle i tyle. Coś, co było przekraczaniem planu w tym socjalistycznym, wariatkowym, tak bym to ujęła jednym słowem dzisiaj, kiedy trzeba zrobić, nie wiem, 300% normy w czasie, gdzie to jest normalnie niemożliwe. Więc tego tak naprawdę nie wiemy. I troszkę z jednej strony przy obchodach czerwca mamy schemat, więc nawet nie muszę do końca wielce sprawdzać. Jestem pewna, że o 6 rano przed bramą Cegielskiego złożono kwiaty, a główne uroczystości odbędą się dzisiaj pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca, że msze zamówi tylko Solidarność u Dominikanów i po mszy tej o 17 przejdą pewnie złożyć wszyscy kwiaty i te główne delegacje pod pomnikiem Czerwca. Też infantylizujemy bardzo tamte wydarzenia. Biegi, rysuneczki, robienie teledysków z nagrodą sporą, z pieniężną, 100 minut o powstaniu. To wszystko powoduje, że sedna tego, co się wtedy stało, chyba do końca wśród szerokich mas poznaniaków nie rozumiemy.
Ale symbolem poznańskiego czerwca jest Roman Strzałkowski, 13-latek, który wtedy zginął od kuli uczeń szkoły muzycznej w Poznaniu, którego pomnik jest, ostatnio była informacja, że po raz kolejny ten pomnik jego został zbezczeszczony.
Tak, niestety. Myślę, że to się jakąś taką dziwaczną tradycją stało, że od 3 lat co roku mówimy tuż przed rocznicą Poznańskiego Czerwca, że wandale, których nie udaje się ustalić policji, po prostu niszczą jakiś element grobu Romka Strzałkowskiego. Właśnie mówię Romka, a nie Romana, bo tak się przyjęło w Poznaniu. Mówimy o tym dziecku Romek, bo to przecież był dzieciak mały. I tak pięknie się zachował. Jak bardzo nękana była jego rodzina, jak to, jak mama nie mogła po prostu, właśnie jak nie można było nawet kultywować tego, tej śmierci, wyjaśnić do końca tej śmierci, bo do dzisiaj nie wiadomo, kto tak naprawdę zabił tego chłopaka i kto strzelił do niego. Nie udało się to nawet w wolnej Polsce wyjaśnić, więc to jest moim zdaniem jakiś taki chichot historii, to niszczenie jego grobu. Nie spotkałam nigdy żadnej grupy w Poznaniu, kto miałby ochotę coś takiego robić, kto chociażby próbował kiedykolwiek wytłumaczyć swoje motywy. Moim zdaniem to jest działanie prowokacyjne służb specjalnych, żeby po prostu psuć tę uroczystość.
Jolanta Hajdasz pozostaje w studiu Radia Wnet na piątym piętrze w budynku Pasty, a słuchają Państwo Poranka w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Na zegarze godzina 7:32.